Foggy Bottom, Waszyngton, USA, 22 sierpnia 1945. Mimo że stołeczna posiadłość należąca do Biura Służb Strategicznych OSS usytuowana była w spokojnej zielonej dzielnicy Foggy Bottom, ruch na ulicy panował dość duży. Nie dość, że przetaczało się tam więcej niż zwykle aut, to ludzie grupami szli na kolejną w ciągu tygodnia demonstrację. Po transparentach widać było, że nie idą wyrażać poparcia dla swoich wojsk bijących się z Sowietami w Europie. Generał William Donovan, starszy już mężczyzna, zmęczony miesiącami wojny i napięć, stał w oknie wschodniego budynku. Przez okno swojego gabinetu patrzył smutnymi oczami na widniejący za zielonymi gałęziami drzewek kolorowy tłum, który chyba uznawał, że protesty to doskonała rozrywka w tak ciepły i pogodny dzień. Gdybyście tylko wiedzieli, mruknął sam do siebie, czując jak w klatce piersiowej coś go ściska. Gdybyście tylko wiedzieli, ledwo panował nad złością. Od lat wiadomym było, że wszystko to, nad czym pracował, dziesiątki spraw, informacji i niebezpiecznych sytuacji, jeszcze długo pozostanie tajne. Ale gdy widział zastępy ludzi, jego rodaków, opluwających wojsko, mających za nic wysiłek tysięcy żołnierzy, chciał krzyczeć i zdradzić opinii publicznej całą prawdę. Patrzcie, co robią Sowieci, tak, ci sami, których chołubiliśmy całe lata wojny z Hitlerem. To naprawdę musi być ich inspiracja. Z zamyślenia wyrwał generała twardy, smutny głos. Tak, ale nikogo ważnego za rękę nie złapaliśmy. Donovan, powłócząc nogami, wrócił do nowoczesnego, jasnego biurka. Przy nim, na modernistycznym fotelu, siedział wyprostowany, wysoki, nawet za wysoki do tej roboty, 40-letni szatyn w doskonale skrojonym szarym garniturze. Pociągła, opalona na czerwonawo, zupełnie przeciętna twarz, głęboko osadzone oczy i ułożone starannie włosy upodobniały go raczej do szeregowego pracownika banku niż oficera wydziału Secret Operations, zajmującego się w założeniach sabotażem, akcjami partyzanckimi czy przewrotami zbrojnymi. Podpułkownik Philip Kelly, małomówny, powściągliwy w reakcjach i zachowaniu, a nawet mało lubiany, był jednym z najlepszych oficerów w tym wydziale. Przeszedł swoje na Filipinach, a później niespodziewanie przerzucono go do działań w Afryce i Grecji. Tam też otarł się o problem sowieckiej agresji, która wlewała się do tego ostatniego królestwa potokiem broni i doradców dla czerwonej partyzantki. To co mamy na tych skurwieli? Donovan machnął dłonią w stronę okna. To kilka papierów, kilka przelewów i trochę gotówki. Żadnego inspiratora. Za mało by nawet podrzucić to prasie. Ta i tak jest niechętna. Choć promyk nadziei, że zwyczajni ludzie już otwierają oczy. Dobrze. Klepnął w podkładkę do pisania. Wróćmy do sedna. Poluźnił krawat. Znasz zarys apokalipsy? Oparł się w fotelu, ciężko wzdychając. Nazwa nieciekawa. Marsowa fizjonomia Kelly'ego nawet nie drgnęła. Jak i to, co nam zrobią Ruscy, jeśli okaże się, że naprawdę coś kombinują. Znasz tę całą hecę? Generałowi robiło się duszno i coraz bardziej dokuczał mu upał i naciski z góry. Tak, kiwnął głową młodszy stopniem. Staramy się szybko rozpoznać zagrożenie z... Zawiesił głos, jakby sam nie wierzył w to, co mówi. Południa. Z Meksyku, mój drogi, z Meksyku. Stary wiarus zastukał nerwowo palcami w blat biurka. Te gnojki poszły na współpracę z Rosjanami. Rozumiesz to? Rozkręcił się, na chwilę zapominając o duszności. To druga depesza Zimmermana. Jakby dali nam wpysk. Zerwał się i znów podszedł do okna, unikając tylko słonecznego światła. Nie mamy wiele na ten temat. Sekretariat stanu wezwał kilka dni temu ambasadora Meksyku na uprzejmą rozmowę. I? Przerwał mu Kelly. Donovan spojrzał na niego zaskoczony, ale darował impertynencję. I nic. Wyraził zaniepokojenie posunięciami Mexico City, bo cóż mógł im powiedzieć? Generał machnął zdenerwowany rękami. Nie mamy nic oprócz zeznań jednego Ruska, jakichś poszlak i zapomnianych dawno raportów o transportach sowieckich maszyn. Zresztą gdzie ich szukać nie wiadomo. A co wiadomo? Podpułkownik, mimo że opanowany, coraz gorzej znosił przydługie tyrady, zwłaszcza gdy czas naglił. Wiadomo, że coś jest na rzeczy, coś poważnego. Donovan przysiadł na brzegu jasnego biurka. Zaczęliśmy działać od razu, jak tylko dostaliśmy pierwsze sygnały, mówił, nie spuszczając oczu z pułkownika. Nasza rezydentura niewiele znalazła, ale straciła trzech oficerów. To dużo. podkreślił. Za dużo. Meksyk nigdy nie był ważnym obszarem. Opędzali go sojusznicy, Angole i Polacy z ich biura w Nowym Jorku. Do tego ktoś załatwił prawie tuzin współpracowników. To znaczy, że komuś nadepnęliśmy na odcisk, skonstatował Kelly, lekko się przeciągając. Dokładnie. Ktoś tam się czegoś boi i załatwi każdego podejrzanego dupka, by chronić... No właśnie, co? Brytyjczycy i nasza analiza sugerują jakieś groźne instalacje. Może bazę okrętów podwodnych albo punkt ich zaopatrywania? Jak widzisz, dużo pytań, odpowiedzi niewiele. Biały Dom i Pentagon chcą wiedzieć, co robić. I cisną. Boją się o nasze specjalne... To słowo zabrzmiało nadzwyczaj doniośle. Instalacje w Nowym Meksyku. Dobrze, że oferują pomoc, ale co z tego? Znów trzasnął w blat, aż huknęło. Nie wiemy nic. Ani gdzie, ani czego szukać. Ile czasu mamy? Wojny Meksykowi wypowiedzieć nie możemy, bo formalnie to nasz sojusznik. Ocierają się o czerwonych, ale kilka samolotów wysłali na Pacyfik. Ale! Krzyknął jakby zadowolony ze swojego pomysłu. Można przeprowadzić ekspedycję! A la Pershing? Ożywił się Kelly na wspomnienie wypadku amerykańskich oddziałów w roku 1916 przeciwko meksykańskim bandytom napadającym przygraniczne miasteczka w USA. Dokładnie! Donovan uśmiechnął się rad, że młody łapie.
Tyle, że tym razem bez rozgłosu, szybko i mocno. Coś, co lubisz.
Chyba, zawahał się szef biura. Szybkie uderzenie, jak na Luzonie, jak na Peloponezie. I dlatego wybrałem ciebie. Wskazał triumfalnie na podpułkownika, jakby czekał, że ten zacznie skakać z radości. Kelly milczał, nie zdradzając żadnych emocji. Najlepiej zwalić problem na kogoś niżej, pomyślał niezadowolony.
Przecież praktycznie nic nie wiadomo, ser, odważył się wykrztusić. Nie martw się, chłopie.
Generał wyglądał jak sprzedawca używanych aut, który wciska jakiemuś nieszczęśnikowi 10-letniego grata.
Dostaniesz pełnomocnictwa, oczywiście wszystko ma być dyskretne, ale szybkie. Dobierz ludzi. Za sobą masz wywiad i większość jednostek wojskowych na południe granicy, oczywiście w ostateczności. Mam już w głowie zarys, jak was przerzucić. Rozpoznajemy od tygodnia meksykańskie bazy wojskowe i szlaki przemytnicze przez Rio Grande. W większości z powietrza. Szukamy, węszymy, organizujemy miejsca koncentracji dla takich jak ty. Musimy omówić tylko, gdzie dokładnie zaczniecie i w jakiej liczbie.
Sir? Przerwał podpułkownik.
Tak?
Donovan otworzył szerzej oczy. Mogę odmówić? Zdobył się na odwagę Kelly. Brać taką odpowiedzialność na swoje barki było czymś strasznym, nawet dla niego. Generał momentalnie spochmurniał. Wrócił na fotel, milczał kilka minut, splatając palce i kręcąc nerwowo młynki. Aż Kelly napiął mięśnie, bojąc się jakiegoś ataku.
Nie, panie podpułkowniku, odezwał się wreszcie Donovan. Nie może pan odmówić.
Na wschód od Mons, Belgia, 24 sierpnia 1945. Na porannym niebie tańczyły szerokie słupy czarnego dymu. Wiatr rozwiewał go po okolicy, niemal zasłaniając budzące się do życia z nowym dniem słońce. Na niedalekim horyzoncie, na tle zielonych żywopłotów oddzielających płaskie pola od dróg, pośród niezebranych kłosów zbóż płonęły dopiero co upolowane czołgi, działa i pancerne transportery. Całe tuziny z nieprzerwanego potoku stalowych potworów prących na zachód. Szpice pancernych armii Stalina, które wreszcie wyrwały się z gór i wyszły na równiny. Niepowstrzymane przez krwawe naloty rozjechały resztki alianckich pododdziałów, ośmielających się stawić im czoła. Linii obrony już dawno nie było. Broniono się punktowo w oparciu o węzły drogowe, mosty i płytkie rzeki. Bez większych nadziei, po to tylko, by opóźnić marsz czerwonych, przygotować do walki Mons i kilka przygranicznych francuskich miasteczek, które uniknęły wcześniej zniszczeń podczas walk z Niemcami. Teraz najdalej wysunięty sowiecki zagon, jaki o świcie wylazł z mgły, zatrzymał ogień Long Tomów i 4 dywizjony brytyjskich Tajfunów i Mustangów. Ostatnie ciemne sylwetki myśliwców przelatywały w ciasnych kluczach nisko nad ziemią, jakby piloci upajali się widokiem zabitych i płomieni liżących osmolone wraki. Różewiecki, na wpół przytomny z nieopisanego zmęczenia, pokryty grubą, niemal skamieniałą warstwą pyłu, odprowadzał samoloty beznamiętnym wzrokiem. Łapał przy tym nieco świeższe, choć śmierdzące powietrze, siedząc na płaskiej wieży Cromwella.
Już przywykł do smrodu i sądził nawet, że powietrze wszędzie pachnie płonącym paliwem i smarem, ale i tak było przyjemniejsze niż prochowy zaduch pod pancerzem. Grupa polskich i kanadyjskich Shermanów, ustawionych w półokrąg, osłaniała odwrót kilku plutonów zmęczonej piechoty, zgarbionych, obdartych zjaw, które dawno postradały swój transport i musiały człapać na nowe pozycje albo prosić o podwózkę czołgistów. Ci nie mogli się ruszyć, póki Sherman M-32, wóz techniczny, który zamiast wieży z działem miał dźwig, nie poradził sobie z ewakuacją uszkodzonego Firefly'a. Jeszcze w zeszłym roku taki manewr można było przeprowadzić spokojnie po przejściu frontu. Teraz założone do uchwytów stalowe liny szarpały nieruchomą konstrukcję z rykiem popędzanego przez kierowcę silnika. Każdy wóz był na wagę złota, szczególnie Firefly ze swoją 17-funtówką, która doskonale radziła sobie niegdyś z tygrysami, teraz z isami. Mamy iść na tyły! Z włazu wylazł Gienek, chudy jak wiór ładowniczy. Oczy miał podsiniaczone z niewyspania, twarz czarną od sadzy. Porucznik spojrzał na niego, jakby się przesłyszał. Jak to? Wydukał z trudem. Idziemy na tyły, powiedział chłopak bez przekonania i zdjął pancerny hełm. Nie słyszysz? Krzyknął radiooperator. Dowódca pokazał mu trzymane w ręku słuchawki. Miał już serdecznie dość stuków, szumów i przede wszystkim krzyków, jakie wlewały mu się do uszu całymi godzinami. Mają nas odsyłać i luzować, mówił nieco bardziej uradowany radiowiec. Chyba naprawdę w to wierzył. Kto nas zastąpi? Oficer machnął ręką w brudnej rękawicy. Teraz? Kiwnął przed siebie. Nie ma ludzi. Ponoć z Ameryki idą posiłki i z Kanady, wtrącił zasłyszaną plotkę Gienek. Dowódcy nie chciało się odzywać. Zbyt dużo przeżył, by wierzyć w takie brednie. Poza tym spał i jadł mało i miał serdecznie dość wszystkiego. Przy każdym ruchu zakopanego w błocie Shermana, którego targał na powierzchnię wóz techniczny, Polak czuł w żołądku nieprzyjemny skurcz. Szybciej do cholery! Chciał krzyczeć. Ledwo się powstrzymywał, wiedząc, jaki wpływ ma na ludzi. Nie mógł się załamać. Chciał uciekać, wiać, ukryć się gdzieś i spać. Choćby kilka minut. Im dłużej tu sterczeli, tym bardziej prawdopodobny był sowiecki ostrzał albo i kolejny atak. W idącej dalej polem kolumnie odzianych w brązowe battle dressy, taszczących broń żołnierzy, ujrzał coś niezwykłego. Coś na tyle osobliwego, że aż zwróciło to jego uwagę. Stanął ostrożnie na wieży, czując ból w każdym mięśniu i złapał się pod boki. W środku kolumny polskiej piechoty szła poszarpana banda chudych jak strachy na wróble ludzi. Niektórzy byli boso, a na kościstych azjatyckich głowach nosili rozciągnięte furażerki. Patrzcie, chłopaki, wskazał palcem. Sowieci! Pancerniacy wychylili się ze swoich dziur, przypatrując się w milczącym zaciekawieniu. Gienek obgryzał za długie, brudne paznokcie. Uświadomił sobie, że dawno, bardzo dawno nie widział wroga z tak bliska. To byli żywi, wycieńczeni ludzie. W walce przypominali brązową masę, która najpierw biegła, a potem zaścielała pola i kratery. Nie żałował ich, choć może i powinien. Przecież to najgorsza dzicz ze wschodu, która plądrowała i gwałciła Europę, a także jego kraj, Polskę. Jakiś brytyjski oficer miał więcej serca, albo raczej nie rozumiał, że to nie jest rycerski wróg, któremu zawsze należy się szacunek. Za mało widział na wojnie, a może wpojone wartości zwyciężały. Stał na skraju drogi, obok swej półciężarówki, w zielonym kamuflażu i z serdecznym uśmiechem. Gdy tylko kolumna się zbliżyła, zaczął rozdawać niewielkie pakuneczki z jedzeniem. Wąsaty Anglik niezmiernie był rad, kiedy półmongolska dzicz omal nie powaliła go na ziemię, zaraz potem rzucając się do całowania jego ręki, której jakoś zbytnio nie chował. Widać, czuję się jak u murzynów w koloniach, szepnął zniesmaczony kierowca, kręcąc głową. Polscy piechurzy pluli pod nogi, nie zważając na szarże sojusznika i kleli pod nosem. Z jednej strony czerwony, dla którego litości nie mieli nawet krzty, z drugiej wyniosły Angol, a oni zawsze byli po środku.